Spotkanie u źródła. Zaprasza Maria Cieślak. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Te słowa stały się inspiracją dla tytułu naszej audycji. Spotkanie u źródła, a więc rozmowę o tym, jak przeżywamy Eucharystię, w jaki sposób ona nas przemienia w czasie pandemii i nie tylko. Studiu Radia Rodzina gościmy Magdalenę Śmigielską. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy i Ciebie, Marysiu.
Witam, Magda. Nasi słuchacze, stali słuchacze, myślę, że rozpoznają Twój głos, Twoje nazwisko. Może powiesz na początku nam coś więcej o sobie, oprócz tego, że właśnie udzielasz nam swojego głosu na antenie Radia Rodzina.
Tak, to prawda. Jestem wolontariuszką w Radio Rodzina. Mam ten zaszczyt i tą przyjemność. I to też, jak już rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem naszego programu, przed naszą rozmową, to też nie moja zasługa, tylko zasługa Ducha Świętego. Tak, jestem z Państwem w każdą sobotę, staram się być w każdą sobotę tutaj w radio, aby posługiwać tak, jak potrafię najlepiej, wkładam w to swoje serce. Co poza tym? Jestem przede wszystkim mamą. Mamą trójki dzieci, mam dwóch synów i córeczkę, Szymona, Jakuba i Zuzannę. Jestem żoną męża Macieja. No, mieszkamy pod Kaliszem, dokładnie w Pawłówku. Razem z mężem prowadzimy firmę, która zajmuje się, świadczy takie usługi dla branży ogrodniczej. Zajmujemy się właśnie uprawami szklarniowymi. Myślę, że to pokrótce tyle.
Spotykamy się dzisiaj, żeby rozmawiać w temacie Eucharystii, przeżywania Eucharystii. Podzieliłaś się też ze mną przed tym nagraniem, że właściwie temat Eucharystii no nie jest ci obcy od najmłodszych lat, ale na pewno jest coś takiego jak twoje pierwsze skojarzenie z tym słowem Eucharystia.
Tak, gdybym miała tak w dużym skrócie, bardzo dużym skrócie, powiedzieć, czym jest dla mnie Eucharystia, to powiedziałabym 3M. I teraz uwaga, nie chodzi o mieszkanie. Chociaż można to również podciągnąć pod mieszkanie, bo tak naprawdę my jesteśmy mieszkaniem Boga, całej Trójcy Świętej. I też warto by było się zastanowić, jakie jest to nasze mieszkanie, jak przygotowujemy się na przyjęcie Jezusa w Eucharystii. Czy tak samo przygotowujemy się jak na przyjęcie gości, kiedy zapraszamy do domu gości, prawda, to wszyscy biegają, latają i po prostu jest ten chaos. Przygotowujemy mieszkanie, sprzątamy, nakrywamy stół, przygotowujemy jakieś pyszne jedzenie. I czy tak samo jest właśnie, kiedy idziemy na mszę świętą? Czy to nasze mieszkanie wewnętrzne, nasze serce jest gotowe i godne na przyjście Jezusa Chrystusa? Ale mówiąc to 3M, bo troszeczkę zboczyłam z tej swojej myśli przewodniej, to jest taki mój skrót. Miłość, moc i miłosierdzie. Miłość dlatego, że no nie ma większej miłości niż oddanie życia za drugiego człowieka. A to właśnie tego dokonał Jezus Chrystus przez śmierć na krzyżu. Moc dlatego, że nie możemy nazywać się uczniami Chrystusa prawdziwie, jeżeli nie idziemy do źródła. A Eucharystia jest źródłem. Źródłem i szczytem naszego życia. I miłosierdzie. Dlatego, że On ciągle i nieustannie na nas czeka. Ciągle nam przebacza i ciągle czeka na nas powtórnie, żeby z nami się zjednoczyć. Z nami, słabymi, małymi, stać się jednym.
czy możesz się podzielić z nami takim pierwszym wspomnieniem związanym z przeżywaniem Eucharystii?
Tak jak już wcześniej wspomniałaś, Marysiu, msza święta, Eucharystia, no może msza święta, bo Eucharystia wiadomo, że nie była ze mną od dziecka, tak? Wiadomo, że pierwsza komunia święta, wówczas pierwsze przyjęcie ciała Chrystusa do serca. Ale msza święta była ze mną naprawdę od kołyski, mogę powiedzieć, bo dzięki Bogu wychowałam się w rodzinie bardzo wierzącej i rodzice zawsze dbali o to i pamiętam, jak przychodziła niedziela, to zaraz po śniadaniu tak naprawdę szykowaliśmy się do kościoła, ubieraliśmy się gdzieś tam, mama się krzątała, prasowała, szykowała nas, bo mam jeszcze siostrę i brata, więc całą naszą trójkę ubierała. Na końcu siebie my staliśmy na baczność i wyjeżdżaliśmy wspólnie właśnie na mszę świętą. I ona jest tak naprawdę ze mną od dziecka. I na pewno to się zmienia na przełomie lat. Człowiek dojrzewa do tej wiary. Różne etapy życia przeżywa, więc to się zmienia. Ale tak jak mówię, jest ona ze mną od kołyski aż do tego momentu i myślę, że po grób. Jestem pewna.
Oby tak nawet. Tego ci życzę, żeby tak było. Czy był w twoim życiu taki moment, kiedy Eucharystia nabrała szczególnego znaczenia? Że coś się zmieniło, poczułaś?
Tak, był taki moment w moim życiu. To był moment mojego nawrócenia. I teraz radiosłuchacze, którzy słuchają, no to pomyślą sobie, coś mi się tutaj nie zgadza, bo przed chwilą mówiła, że jest...
Że od kołyski.
Tak, że od kołyski, a teraz nawrócenie. Tak, ale to jest nawrócenie od pobożności do wiary w Boga żywego.
Od takiej pobożności tradycyjnej.
Tak, od tradycyjnej, dokładnie. I to jest kolosalna różnica. I można chodzić na mszę świętą i do końca nie wiedzieć, w czym się uczestniczy. Nie wiedzieć tak naprawdę, co się dzieje podczas tej mszy świętej. I kiedy ja przeżyłam to swoje prawdziwe nawrócenie, zaczęłam szukać. Zaczęłam zgłębiać temat. To były cuda eucharystyczne, które jakby też mi pokazały, że tak, to nie jest jakiś tam opłatek. Ja oczywiście wiedziałam, że tam jest Jezus, no jest Pan Jezus, ale ta świadomość, to ta wiara taka prawdziwa, rzeczywiście, że On tam jest, żywy i prawdziwy, przychodzi podczas każdej mszy świętej, przez konsekrowane ręce kapłana, mocą Ducha Świętego, to było niesamowite. Marta Robin, ta niesamowita mistyczka, która przecież żyła kilkadziesiąt lat przyjmując tylko Eucharystię, nie przyjmowała żadnego innego pokarmu. Więc jakby to też mi uświadomiło, że to jest ten najważniejszy pokarm. Że ja mogę żyć bez jedzenia takiego fizycznego i że to jedzenie karmi tylko moje ciało, ale bez Eucharystii ja nie żyję. Ja jestem tak naprawdę za życia martwa. Co jeszcze? Kto jeszcze miał ogromny wpływ na moje postrzeganie Eucharystii? To był ksiądz Dominik Chmielewski. Ksiądz Dominik Chmielewski, który stał się, ja się śmieję, takim moim zaocznym przewodnikiem duchowym. I on jakby, słuchając właśnie jego konferencji, on mnie krok po kroku wprowadził w tą Eucharystię. Od samego początku, co się dzieje na Eucharystii, jak się rozpoczyna Eucharystia, czym się rozpoczyna, ucałowaniem przez kapłana ołtarza, znakiem krzyża, czym jest znak krzyża. My często nie przywiązujemy do tego wagi, wykonujemy ten znak krzyża w pośpiechu, chaotycznie, a to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Przecież dotykamy swojego czoła i przyzywamy Boga Ojca. Dotykamy swojego serca i przyzywamy Syna Jezusa Chrystusa. Później całe ciało oddajemy Duchowi Świętemu. Jesteśmy już na początku złączeni z Trójcą Świętą. I ten krok po kroku, kiedy właśnie ksiądz Dominik przez tę konferencję wprowadzał mnie, pokazywał mi, czym prawdziwie jest Eucharystia, co się dzieje w momencie przeistoczenia, to wszystko miało ogromny wpływ na moje życie i na moje uczestnictwo w Eucharystii i ono już nigdy od tego momentu nie było takie samo jak przedtem. Thank you.
Moje kolejne pytanie dotyczy no, takiego, myślę, trudnego tematu, tej wszechobecnej pandemii COVID-19, która bardzo zmieniła nasze życie pod każdym względem. Także zmieniła to nasze przeżywanie wiary w ten sposób, że są pewne ograniczenia tak, w ilości osób, które mogą uczestniczyć w Eucharystii czy w jakichś nabożeństwach. Czy to jakoś wpłynęło na twój sposób przeżywania mszy świętej, czy w ogóle przeżywania swojej wiary?
Tak, to jakby spotęgowało jeszcze tą moją miłość i to trwanie przy Jezusie. I kiedy byłam takim nastolatką, mogę być taką wczesną nastolatką, ja bardzo gdzieś tam zazdrościłam apostołom, że oni mieli tą możliwość chodzenia przy Jezusie, bycia z Nim, obcowania z Nim, jadania z Nim i nawet gdzieś tam sobie żartowałam, że gdybym kiedykolwiek miała taką możliwość, to chciałabym być jak Maria Magdalena i stać właśnie pod jego krzyżem do samego końca. I tak trochę było podczas tej pandemii. Tak naprawdę przez cały ten okres pandemii mogłabym policzyć na palcach jednej ręki i pewnie by jeszcze zostało, kiedy opuściłam mszę świętą. I jakby też nie mówię tutaj tego po to, żeby się tym chwalić. Tylko chcę powiedzieć Państwu, że gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. To bardzo spotęgowało moją miłość do Niego. Ja wiedziałam, że miałam już uzbrojona w tą moc Ducha Świętego, w tą odwagę. Nie bałam się totalnie. Ja już raz oddałam Jezusowi swoje życie i ten wirus dla Jezusa tak naprawdę, czym on jest dla Jezusa, kochani? Jezus może wszystko, On uzdrawiał trędowatych, chorych, najciężej chorych, opętanych uwalniał. Więc to tylko jest brak naszej wiary w Jego realną obecność w Eucharystii. Ten czas nam pokazał, że my musimy stanąć w prawdzie, sami przed sobą i przed Nim. I tak było ze mną podczas tej pandemii. Pamiętam święta wielkanocne, kiedy w pierwszy dzień świąt zjedliśmy uroczyste śniadanie i włączyliśmy telewizor. Miała być za kilkanaście minut transmisja. I ta transmisja już było gdzieś tam jakieś to wprowadzenie, ona się powoli zaczynała. I słuchajcie, nagle taki przebłysk w sercu. Ja mówię do mojej całej rodziny, do męża, do dzieci. Wszyscy byliśmy ubrani odświętnie, więc jakby nie trzeba było się szykować. Ja mówię, słuchajcie, wkładamy buty, wrzucamy na siebie jakieś tam kurtki, jedziemy do kościoła. Jedziemy do Bazyliki Świętego Józefa. Pojechaliśmy, zdążyliśmy dosłownie na ostatnią chwilę. Pamiętam, że ksiądz wpuścił nas gdzieś tam przez zachrystię i właśnie ta chęć bycia tam z Nim. Ja nie potrafiłam być z Nim online. Nie da się. Słuchajcie, przecież mamy wszyscy bliskich. Czasem nasi bliscy są gdzieś daleko. Wiemy, jak to jest nie obcować ze sobą. Przecież mamy dzisiaj różnego rodzaju udogodnienia. Widzimy się, możemy ze sobą rozmawiać, ale przecież wiemy, że to nie jest to samo, tak? Ja spotkałam taką moją znajomą po pandemii. Długo się nie widzieliśmy. Ja pamiętam, zadałam jej takie pytanie, co u ciebie słychać? Jak się czujesz? Jak sytuacja? I tak dalej. Ona mówi, wiesz, ogólnie jest dobrze, ale tak bardzo cierpię, bo moje dzieci są daleko ode mnie i ja już nie widziałam ich prawie rok. Kochani, my jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg jest naszym Ojcem. Jezus jest naszym przyjacielem. On tam czeka na nas. Jak możemy się mianować Jego uczniami, Jego dziećmi, skoro jesteśmy z Nim online, zaocznie? Po prostu musimy odbudować w sobie tą wiarę, ale musimy też prosić o dary Ducha Świętego, to co ja ciągle powtarzam, dlatego, że ja sama to przeżyłam i wiem, że bez Ducha Świętego nie może się wydarzyć nic. Trwamy przecież teraz w tym czasie nowenny, dziewięciodniowej, przed zesłaniem Ducha Świętego. Wołamy o tego Ducha Świętego. Wszyscy trwamy w tym swoim wieczerniku. Teraz, w tym czasie szczególnie, te nasze domy stały się tymi wieczernikami. Jesteśmy jak apostołowie zamknięci, przelęknięci, zdezorientowani, bojący się bardzo często. I to jest normalne, że się boimy, bo to jest po prostu ludzkie. Ale przyzywajmy Ducha Świętego i staniemy się tak jak apostołowie po zesłaniu. Oni, będąc w wieczerniku, byli zupełnie inni. Ja tutaj znowu przytoczę to, co ksiądz Dominik powiedział na ostatniej swojej konferencji, będąc w Bazylice Świętego Józefa, że Święty Piotr, któremu się wydawało, że tak bardzo kochał Jezusa, który się zarzekał, że odda za Niego życie, kiedy przyszedł moment weryfikacji, grzał się gdzieś przy ognisku i zaparł się Jezusa. Po prostu się bał, bo jeszcze nie kochał tą miłością z krzyża. Nie był uzbrojony w moc Ducha Świętego. Co się wydarzyło po trwaniu w wieczerniku, po modlitwie, po przyzywaniu Ducha Świętego, to był zupełnie inny Piotr i cała reszta apostołów również. I my dzisiaj jesteśmy jak ci apostołowie. Trzeba nam Ducha Świętego, nam wszystkim. Dlatego ta piękna akcja w Bazylice Świętego Józefa, wieczernik, modlitwa, dzień i noc, przecież to też, kochani, jest dzieło Boże. To jest dzieło Ducha Świętego, to nie jest przypadek, tak? Tu nie ma przypadków. Korzystajmy z tego i wzywajmy Ducha Świętego. Jego moc jest nieograniczona.
Właściwie jest to już w jakiś sposób odpowiedź na to moje ostatnie pytanie, bo dobrze, Eucharystia Eucharystią, mogę ją pięknie przeżyć, tak? Lepiej lub gorzej, ale co się dzieje dalej z twoim życiem, z twoimi bliskimi i jaki to ma wpływ na twoją codzienność?
No myślę, że ogromny, że bardzo dużo się zmieniło, że ja sama bardzo się zmieniłam i cały czas też zawierzam się Jezusowi i proszę Ducha Świętego o to, żeby dalej pracował we mnie, żeby to wszystko, co w moim życiu się wydarza, żeby to wszystko był zamysł Boży, żeby to nie pochodziło ode mnie, żebym gdzieś tam nie urosła w jakąś pychę, żeby gdzieś tam też te słowa Jezu cichy, pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego, żeby to, z czym wychodzę do ludzi, to świadectwo swoje, które składam, jak rozmawiam z osobami, pracowało w ich sercach. Zawsze też zawierzam ich Jezusowi i siebie i tych wszystkich ludzi, których spotykam. Po prostu przyzywajmy Ducha Świętego, prośmy o Jego dary, o charyzmaty i dajmy się Mu prowadzić. Niech nasze domy staną się takimi małymi domami modlitwy, małymi wieczernikami. Ja mogę Wam zdradzić taką swoją małą tajemnicę. Od tego mojego momentu nawrócenia mam u siebie w domu taki mały ołtarzyk. I ja bardzo kocham noce. Ja często zawalam te noce, nieraz mąż mówi, siedzisz gdzieś po tych nocach, chodzisz po tych nocach, ale ta noc jest taka dla mnie i dla Jezusa. Ja wtedy mam taką całkowitą ciszę. I w tej ciszy właśnie On przychodzi, właśnie Jezus przychodzi i Duch Święty działa w naszych sercach. I na drugi dzień człowiek wstaje i mimo, że gdzieś tam kładzie się spać o 1, 2, 12, to masz tą siłę, bo On ci ją daje. Bo On jest w tobie i daje ci tą moc, żeby dalej świadczyć o Chrystusie. I każdy z nas ma taki, nawet bym powiedziała, obowiązek, bo przecież wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa. I musimy swoim słowem, ale też przede wszystkim czynem, bo jakby jedno musi iść w parze z drugim, świadczyć o Nim. I myślę, że teraz szczególnie w tych czasach powinniśmy się wywiązać z tego zobowiązania, które mamy wobec Jezusa, bo przecież On przelał za nas swoją krew. A my musimy poświęcać swoje życie i swój czas dla Niego, bo pamiętajmy, że ta wędrówka tutaj na ziemi jest tylko chwilowa. I staniemy kiedyś po tej drugiej stronie i zdamy relację z tego, ile włożyliśmy w to, żeby właśnie świadczyć o Nim, żeby dawać świadectwo swojego życia, żeby przez nas przemawiał Duch Święty, żeby działał w nas i On będzie nas z tego rozliczał. Ja wiem, że teraz jest bardzo ciężko i mogę też powiedzieć na swoim przykładzie i to nie jest tak, że to jest tak łatwo i tak super, bo ja tak o tym opowiadam. Kochani, to jest walka. To jest naprawdę walka. To jest walka w swoim domu rodzinnym, bo dzisiaj jest bardzo ciężko z młodzieżą, z dziećmi. Ja wiem sama po sobie, kiedy patrzę na swoje dzieciństwo, to kiedyś było czymś dziwnym, jak dziecko nie szło do kościoła. Dzisiaj zaczyna być odwrotnie i to jest bardzo niepokojące. I ja też toczę takie małe swoje walki gdzieś tam w domu, ale staram się tłumaczyć, ale też świadczyć, ale co przede wszystkim zawierzać Jezusowi. Thank you. taka świeża sytuacja z Wielkiego Postu. Starałam się tak zawsze rodzinę gromadzić na modlitwie w piątek, drodze krzyżowej, takiej domowej. Włączałam tam swoją ulubioną drogę krzyżową ze swoim kapłanem, modliliśmy się wspólnie i kiedyś przyszedł taki piątek i ja próbowałam zebrać całą tą swoją rodzinę. Mówię, słuchajcie, jest piątek, trzeba było przylgnąć tym sercem do krzyża, na co gdzieś tam powstał w domu taki bunt, no bo były inne plany, każdy miał inne plany. Młodzież moja się zbuntowała i oni idą z tatą pograć w karty. I gdzieś tam tak strasznie po ludzku zrobiło mi się przykro. Ale może nawet nie tyle mi, co patrzyłam na ten obraz Jezusa z całunu tryńskiego, to taki mój ukochany. I tak zaczęłam Jezusa w sercu przepraszać. Mówię, Jezu, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią, że wybierają jakieś tam inne zajęcie, nie mając dla ciebie odrobiny czasu. I słuchajcie, coś niesamowitego, bo moi synowie poszli do góry z mężem. Ja zostałam z córką na dole, modliłyśmy się drogą krzyżową i nagle słyszę, że gdzieś tam jest jakieś zamieszanie, zbiegli na dół do kuchni, robili jakąś herbatę, miętę, sobie myślę, no coś jest nie tak, no ale ja dalej tam się modliłam. Po kilku dosłownie minutach, dwóch, trzech minutach najstarszy syn zbiega z góry i klęka razem ze mną i modli się tą drogą krzyżową i ja sobie tak myślę, kurczę, no co jest grane? Czy mąż jednak tutaj zbuntował się, jednak postanowił ich oddelegować, ale mąż nie schodzi, młodszy syn też nie schodzi. Pomodliliśmy się drogą krzyżową do samego końca i kochani, co się okazuje? W momencie, kiedy ja się modliłam na dole, oni zasiedli do tej gry w karty, w jednym momencie mojego męża rozbolał potwornie brzuch. Wcześniej nic mu nie było i później też mu nic nie było, ale to był tak silny ból, że po prostu chłopcy się przestraszyli, zbiegli na to zrobić tacie jakąś tam miętę. Ten ból nie ustępował, więc najstarszy syn zszedł na dół i modlił się o zdrowie taty. I później po tej modlitwie, kiedy już dowiedziałam się, co się wydarzyło, śmiałam się do mojego syna i mówię, zobacz, Szymek, do czego musiał się posunąć Jezus, żeby sprowadzić cię na kolana. Ale co chcę wam powiedzieć, jeżeli macie w domu takie sytuacje, że gdzieś tam dzieci, młodzież się buntują, czujecie czasem taką bezradność i czasem nie macie po ludzku już siły, to mogę wam powiedzieć, że jeżeli przegadacie to z Jezusem i oddacie swoje dzieciaki Jemu pod opiekę, to ja jestem spokojna, bo bywa różnie, jest ten bunt, ale ja wiem, że ja oddaję ich Jemu i On się nimi zajmuje i przyjdzie taki moment, kiedy tak prawdziwie złapie ich za serce, no że będą prawdziwymi wojownikami Chrystusa i Maryi.
Myślę, że mam czasem taką pokusę, żeby sobie wmówić, że Pan Bóg interweniuje w życiu innych, tak, ale nie w moim. A tymczasem uczniowie Jezusa, apostołowie w wieczerniku, no mieli ludzkie uczucia, takie jak my mamy, pewnie strachu, jakiegoś tak. Zalęknienia. No i byli tacy zwykli, jak my, byli zwykłymi ludźmi. No i potem właściwie wydarzyło się coś, co zupełnie nie zależało od nich tak naprawdę. Po prostu przyszedł obiecany Duch Święty,
tak. Zostali uzbrojeni w tą zbroję, w tą moc i wyszli z taką wiarą, z taką siłą w sercu głosić Chrystusa, że przecież jak wszyscy doskonale wiemy, byli nawet zdolni oddać i oddali za Jezusa życie. Więc życzę tego wam wszystkim, kochani, abyście dobrze spędzili ten czas dziewięciodniowej nowenny, abyście mogli 23 w zesłanie Ducha Świętego wyjść, żebyśmy my wszyscy mogli wyjść jak apostołowie i głosić Chrystusa na dachach. Bo o to w tym wszystkim chodzi. I też nie zapominajmy, że Duch Święty to nie jest tylko zarezerwowany na te 9 dni. Przez cały rok przyzywajmy Jego i prośmy Go o tą moc, o te dary, o te charyzmaty. I ja jeszcze jedną taką króciutką modlitwą, bardzo króciutką, chcę się z wami podzielić. Bo nieraz ktoś by się zastanawiał, ale jak ja mam się modlić do tego Ducha Świętego? No co ja mam do Niego mówić? Jakich słów użyć? Kochani, najprostsza modlitwa, którą też nauczył mnie jeden z moich kapłanów bliskich mojemu sercu, którego Jezus postawił na mojej drodze życia. Przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi. Pamiętajcie, kochani, że to Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego. Ona najlepiej wie, jak nas zaprowadzić i do Jezusa Chrystusa, i do Ducha Świętego, i przyzywajmy właśnie Ducha Świętego przez nią. Bo wszystko zaczęło się właśnie przez Maryję i wszystko tak, jak jest napisane w Apokalipsie, skończy się przez Maryję.
Dzisiaj u źródła spotkaliśmy się z Magdą Śmigielską. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać, z Panem Bogiem.